Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będzie to mój komentarz do tematu pod tytułem praca. 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 A skłonił mnie do tego list jednego z czytelników, ze słuchaczy, przepraszam, który tam jakiś czas temu napisał tekst o pracy, tekst na temat pracy. Jest tam fragment, cytuję ten list, fragment o tym, jak Chińczycy podchodzą do tego problemu. Mam prośbę o przeczytanie komentarz. I w dodatku na ostatnie zdanie. Obawiam się, że w Chinach może dojść do zaburzeń związanych z konfliktami w miejscu pracy, ale może się mylę. Nie będę mówił, kto to napisał, bo nie mam pozwolenia na przedstawianie Państwu tej osoby, aczkolwiek to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Bo tak naprawdę praca jest tym tematem, który mnie zainteresował. Przeczytałem oczywiście tekst tego pana. Przeczytałem, nie, to dużo powiedziane. Przeczytałem tekst dotyczący Chin. I tutaj w Chinach podejście, ten pan pisze w historii Chin, podejście filozofów do problemu pracy zmieniało się wraz ze zmianą sposobu zarządzania państwem i było dostosowane do potrzeb osiągania założonych celów. I tu mowa jest o konfucjanizmie, legizmie, filozofii Xunzi, taoizmie. No, okej. Myślę, że sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. To tak kwestia tego pana. Bo przecież buddyzm, który jakby jest wyłączony z tego tematu, jakby funkcjonuje poza Chinami, był obecny w Chinach, jest obecny w Chinach już od 1500 lat. Religia muzułmańska również jest bardzo dawno obecna w Chinach. Więc temat pracy w Chinach, no właśnie. Więc tak, po pierwsze, ten pan tu pisze całe szczęście na samym początku, że zmieniało się podejście filozofów. Natomiast w liście ten pan pisze, że jak Chińczycy podchodzą do tego problemu, domyślę obecnie. No, na ten temat nie ma nic. Nie ma nic w tym tekście, nic się nie znalazło w tym tekście. I to właściwie mnie interesuje. Bo to jak podchodzono, jak filozofowie podchodzili do tematu pracy, to jakby niekoniecznie mnie interesuje. Znaczy, powinno być może, ale ja nie jestem naukowcem, ja nie zajmuję się w szczególności tematem pracy, nie jestem socjologiem. Po prostu nie, no. Ja jestem tylko zwykłym sobie człowiekiem, który próbuje Państwu przybliżyć temat, więc spróbuję Państwu przybliżyć temat pracy, który jakby u mnie wywołał ten pan. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, prawie niemożliwe, dlaczego w Chinach nie dojdzie do zaburzeń związanych z konfliktami w miejscu pracy. Proszę Państwa, ja od momentu, kiedy prowadzę chiński kanał informacyjny, staram się przekazać Państwu taką, moim zdaniem, oczywiście prawdziwą tezę, iż uważam, że Chińczycy i Polacy, między innymi, należą do najbardziej pracowitych narodów świata. Zapewne jeszcze i Japończycy, być może jeszcze ktoś. Kiedyś byli takimi pracosiami Niemcy, kiedyś byli Amerykanie, ale to już było dawno. Na pewno Chińczycy, na pewno Polacy i na pewno Japończycy, aczkolwiek to też już się, ten etos pracy w Japonii się zmienia. Jak to wygląda? Z tym, że to jest takie ogólne stwierdzenie, że my jesteśmy bardzo pracowici. Ale w zupełnie inny sposób, inaczej do tego podchodzimy. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na taką powiastkę, którą słyszałem od profesora Kablikowskiego z jego własnego życia, z młodości, kiedy był w Chinach, kiedy studiował w Chinach i no to były lata 50. i jechał rowerem gdzieś tam już wieczorem, czy właściwie w nocy już nawet. Jechał tym rowerem, bo jechał, no z jakichś tam powodów o bardzo późnej porze jechał rowerem, rower mu się zepsuł i w ogóle wpadł w czarną rozpacz, no bo nic dziwnego, prawda? A w jakimś odludnym stosunkowym miejscu był, ale doczłapał się do zabudowań, wszędzie było ciemno, ale ktoś tam wyszedł i pan profesor zapytał się, czy nie wie, czy ktoś może mu pomóc naprawić rower. No i ten człowiek wręcz poszedł z nim, mimo nocy, do jakiegoś innego człowieka, którego obudził. Tamten mu naprawił ten rower w ciągu godziny, powiedzmy sobie, naprawił mu ten rower i nie chciał za to pieniędzy. I powiedział, że to zrobił drobiazg, nic nadzwyczajnego się nie stało. Nic nadzwyczajnego nie zrobił. A nie muszę Państwu mówić, że ja chylę czoła przed tego typu sposobem myślenia. Ja już nie wspomnę o tym człowieku. A chylę czoła przed tego typu sposobem myślenia. Ja wielokrotnie miałem okazję w życiu dawniej, teraz już raczej nie, ale dawniej spotkać się właśnie z podobnymi, może nie dokładnie takimi samymi, ale bardzo podobnymi postawami Polaków, ludzi, których znałem, no tak, to już ludzi, których znałem, to jest ta różnica, którzy mi pomagali. Ja w życiu bardzo ciężko pracowałem fizycznie, budowałem, mając tam 20, 25-30 lat w tym okresie, wybudowałem własny dom, sam własnoręcznie. Normalny, zwykły, normalny dom. Nie mając zielonego o tym pojęcia. I wtedy właśnie, będąc biedakiem wręcz, a spotkałem się z takimi reakcjami ludzi, które do tej pory pamiętam. Właśnie podobnymi jak profesor tam kiedyś. To powoduje, że człowiek myśli o tym społeczeństwie, z którego wywodzili się ci ludzie, bardzo ciepło, prawda? Tylko że ten etos pracy w Polsce, myślę, że jest zupełnie inny. Znaczy, ja tutaj będę bardziej gdybał, bardziej, że pewne rzeczy mi się wydają, niż jestem pewien, zarówno od strony polskiej, jak i strony chińskiej. Myślę, że Chińczycy, jako że są starym narodem, jako że są narodem, który nie był najeżdżany wiecznie, to jest bardzo istotne. Moim zdaniem to jest ogromny walor ich. Oni nigdy nie byli najeżdżani przez nigdy. Do XIX wieku. Nie byli przez tysiące lat najeżdżeni przez innych, w związku z tym i sami nie najeżdżali. I w związku z tym jakby ich stosunek do bardzo wielu rzeczy, również do pracy, jest inny niż nasz. Ale właśnie u nas on jest skażony w dużej mierze tym, a dla kogo ja w końcu pracuję. No właśnie. Natomiast u nich tego problemu nie było i nie ma oczywiście. U nich sprawa pracy jest również inaczej postrzegana, jako że każda Chinka, to oni nie postrzegają siebie jako jednostki autonomiczne. Może teraz powoli się to zmienia na wschodzie, w zamożniejszych rodzinach, ale tak w gruncie rzeczy statystycznie nie jest. Oni postrzegają siebie jako element rodziny, jako członka rodziny. Oni bez rodziny się nie widzą. Oni nie istnieją jako, nawet bez rodziny. Oni nie istnieją bez rodziny. Natomiast u nas to jest nasza każdy z nas jest autonomiczną jednostką i pracuje głównie dla siebie, prawda? Natomiast tam na przykład młody człowiek, wszystko jedno, kobieta, dziewczyna czy chłopak, bardzo często idzie do pracy bardzo szybko, bardzo, bardzo szybko. Ja mówię teraz o współczesności. 14, 13 lat wcale nie jest taki młody wiek, nie. Ale tylko, że ten człowiek, ten na przykład ta dziewczyna, bo znam taki przykład, ta dziewczyna, nie wiem, 16-letnia, ona poszła do pracy, przyjechała do miasta, poszła do pracy i ona, powiedzmy, zarabiała 1000 juanów. Gdzieś coś koło tego zarabiała. Może bym nawet trochę mniej, ale 1000 juanów. I ta dziewczyna była dumna, wiecie z czego? Nie z tego, że zarabia 1000 juanów, tylko dlatego, że z tego 1000 juanów jest w stanie wysłać 300 juanów rodzicom, ponieważ jej brat poszedł na studia, no i trzeba go na tych studiach jakoś utrzymać. Rozumiecie Państwo, co ja mówię? Jego siostra poszła do pracy po to, żeby on mógł studiować. I to jest naturalnym sposobem myślenia Chinki. No więc, jak Państwo się domyślacie, motywacja u nas nieistniejąca zupełnie, nigdy, nigdzie. W każdym razie ja o takiej nie słyszałem. Nie, po prostu nie. Mój dziadzio miał czy mój tato miał 8 rodzeństwa i jakby każdy się musiał zajmować sobą. Dziadziu powiedział, że nie jest w stanie mu zapewnić niczego, więc chciałbym, żebyście się uczyli, ale ja nie jestem w stanie wam pomóc. Prawie w ogóle. Ale nalegał na to, żeby się uczyli. No i za wyjątkiem 2 lat wszyscy skończyli wyższe studia. Więc, ale to głównie dzięki temu, że sami byli nakręceni przez dziadzia, ale sami się musieli martwić o siebie. Więc to jakby zupełnie inny punkt widzenia na rodzinę, prawda? To jest istota Azji. To jest istotą Azji. W Azji jednostka jest niczym, jednostka się nie liczy, a w rodzinie jednostka też się nie liczy, ale jednostka jest elementem rodziny. Jest elementem rodziny. Jej praca jest elementem pracy rodziny. Oczywiście to nie jest tak, że to, co ja mówię, jest jakby obowiązującym kanonem i nic poza tym. Nie, no oczywiście, że nie. Bo tutaj mówimy o konfucjańskim sposobie życia, który Chińczycy jakby, Chińczycy, Hanowie, część Hanów ma wszyta w swoje geny. A przecież Chiny nie składają się z samych Hanów i nie składają się z samych typowych Hanów, prawda? No. Więc mówienie o tym, że Chińczycy są tacy, czy Chińczycy tak pracują, oczywiście to bzdura, bo są buddyści Chińczycy, są muzułmani Chińczycy, ale tutaj też trzeba podejść do tego inaczej. Chiński muzułmanin, czy muzułmanin Chińczyk, to jest inny muzułmanin niż to bydło, banda, które się tłoczy do Europy Zachodniej. To jest zupełnie inna bajka. To są zupełnie inni ludzie. To są pracowici muzułmanie. To są muzułmanie. Znaczy, to jest Chińczyk, który może być muzułmaninem. Chińczyk może być buddystą. Ale to też nie jest, to jest Chińczyk, to nie jest Hindus, który, no, umówmy się, że z Hindusa pracownika się nie zrobi. I tutaj nie są to jakieś moje moje wyobrażenia, tylko ja pamiętam, jak ludzie ze Śląska jeździli do Indii, budowali w Indiach, bo myśmy budowali w Indiach za PRL-u kopalnie. Ludzie i różne rzeczy tam polscy, Polacy związani z górnictwem robili w Indiach i zawsze słyszałem to samo, że to są parszywe leni, koniec. I cześć, czy się to komu podoba, czy nie, nie jest to obojętne, czy się komu podoba, czy nie. W związku z tym, niby hinduiści, prawda, więc może nie buddyści, może hinduiści, ale no z tego obszaru kulturowego. Natomiast buddyści chińscy to po prostu Chińczycy, którzy myślą kategoriami buddyzmu. To tematu pracy nie omówię żadne skarby. Gdybym chciał w ciągu jednego felietonu. Powiem tylko teraz jeszcze jedno. To pytanie tego pana, obawiam się, że w Chinach może dojść do założeń związanych z konfliktami w miejscu pracy. Wie pan. Przepraszam. Ja sobie mogę wyobrazić różne sytuacje, które mogą mieć miejsce w Chinach. Ale akurat tego, znaczy, i państwo, mają miejsce różne sytuacje związane z protestami w miejscu pracy, bo jeśli ktoś nie płaci, jeśli jakiś pracodawca nie płaci, to Chińczycy, jak już kilkakrotnie mówiłem, to nie są ludzie tacy jak Polacy, że im potrzebne jest, że w im płynie, w ich żyłach płynie woda, letnia zresztą. W chińskich żyłach płynie krew. Więc jak Chińczyk jest bardzo, bardzo spokojny, bardzo, bardzo spokojny. W pewnym momencie ten spokój pryska i zaczyna się szał, wściekłość. Nie ma pośredniego stadium. Więc mogę sobie wyobrazić, że jak jakiś pracodawca przeholuje, to oczywiście zaczynają się straszne rzeczy dziać. Ale tutaj nie generalizowałbym, to znaczy nie mówiłbym, nigdy bym nie powiedział o tym, że w związku z tym, że Chińczycy muszą ciężko pracować, to zaczną się strajki i w ogóle tak jak w Polsce w 80 roku. Nie, po prostu zupełnie inny sposób myślenia o pracy. Zupełnie inny sposób, inna kultura pracy, inna filozofia pracy. Zupełnie co innego. Więc jeśli ktoś próbuje porównywać na przykład właśnie Polskę lat 80., znaczy roku 80., kiedy to wybuchły te strajki i Chiny, nie, no to znaczy, że nie czuję tego, nie czuję Chin kompletnie, zupełnie, nie rozumie, co oni mogą, czego nie mogą, jak jest ich stosunek do pracy. Po prostu nie. Nie. To nawet nie mogę sobie wyobrazić, żeby w Chinach mogło dojść do szerszej niż jedna, dwie fabryki rozruchów, czy jakichś demonstracji, czy jakichś awantur związanych z pracą. No owszem, pamiętamy Foxconn, prawda? To, co się tam działo, no ale to byli Tajwańczycy, proszę nie zapomnieć o tym, przyjechał Foxconn, to Tajwańczycy. Chińczycy doskonale wiedzą, zwykli Chińczycy, zwykli robotnicy doskonale wiedzą, na co mogą sobie pozwolić w stosunku do swoich, na co sobie mogą w stosunku do Tajwańczyków pozwolić i na co sobie mogą pozwolić w stosunku do obcych w ogóle, do właścicieli. To są zupełnie różne sprawy. Zupełnie, kompletnie, absolutnie różne. No, więc jak mówię, na ten temat można gadać 24 godziny, a nie ja już w tej chwili mówię, 20 minut pewnie nikt mnie nie słucha. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.